Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Z papieżem w Sri Lance i na Filipinach. 15 stycznia wita Państwa Krzysztof Bronk. Trwa azjatycka podróż Ojca Świętego. Dziś papież opuścił Sri Lankę i udał się na Filipiny. O szczegółach powiemy już za chwilę. Będziemy też rozmawiać z księdzem Piotrem Szymańskim, polskim jezuitą przebywającym na Filipinach. Zapraszamy. Ojciec Święty rozpoczął drugi etap swojej azjatyckiej podróży, Filipiny. Zanim jednak Franciszek przybył wieczorem do Manili, pożegnano go rano po królewsku w Sri Lance. W Colombo był nasz wysłannik, ksiądz Leszek Gęsiak.
Ostatni dzień pobytu w Sri Lance Franciszek rozpoczął mszą odprawioną w kaplicy nuncjatury. Po krótkim pożegnaniu opuścił Colombo i pojechał zamkniętym samochodem do oddalonej o 35 km od tego miasta Bolavalany, gdzie znajduje się kaplica Matki Bożej Lankijskiej oraz Instytut Kulturalny Benedykta XVI. Ojciec Święty pozdrowił oczekujący na niego tłum wiernych i wszedł do małej kaplicy, podczas gdy chór śpiewał znany nam dobrze Ave Maria Shahla Gunoda. Odmówił z wiernymi modlitwę Ojcze Nasz i udzielił zebranym błogosławieństwa. Po pożegnaniu z wiernymi, czemu towarzyszył wykonywany przez chór znany utwór gospel O Happy Day, wsiadł ponownie do samochodu i udał się na międzynarodowe lotnisko Colombo, gdzie odbyła się krótka, ale bardzo uroczysta ceremonia pożegnalna. W holu lotniska czekał już na papieża prezydent Maitripala Sirisena. Franciszek, tradycyjnie ze swoją czarną torbą w ręku, żegnał się z przybyłymi oficjalnymi gośćmi rządowymi i kościelnymi. Tym samym zakończył się pierwszy etap siódmej podróży apostolskiej tego pontyfikatu. Z Colombo, ksiądz Leszek Gęsiak, Radio Watykańskie.
Papieska wizyta na Sri Lance może wprowadzić przełom w relacjach Kościoła z buddyzmem. Do tej pory wzajemny dialog był dość trudny, mówi ksiądz Mariusz Michalik, wieloletni misjonarz na Sri Lance.
Słowa papieża, który właśnie mówił, że nie można dopuścić, aby wykorzystywać religię do siania nienawiści czy też wojny, to jest takie właśnie piękne przesłanie, bo w latach wojny ja pamiętam, jak mnisi buddyści byli zawsze przeciwko dialogowi z rebeliantami. Byli przeciwko jakimkolwiek ustępstwom. I zamiast szukać możliwości dotarcia do serc swoich przeciwników, tego co Budda proponuje i mówi, oni raczej byli tacy bardzo nieustępliwi. Nieraz może oskarżali Kościół katolicki, że nie jest wystarczająco patriotyczny. Więc dzisiaj to napawa wielką radością, że tak dużo mnichów buddyjskich zgromadziło się na spotkaniu z papieżem, że da to może jakieś nowe otwarcie, dlatego że dialog z buddyzmem na Sri Lance jest bardzo trudny. Buddyzm jest przeświadczony o swojej wyjątkowości, bo rzeczywiście buddyzm Mahayana, który jest tam, jest tym buddyzmem bardzo pierwotnym, bez tych późniejszych barokowych, jakbyśmy to powiedzieli, tutaj europejsko, kolorytów, dodatków, jakie możemy spotkać w Tajlandii albo już na kontynencie. Jest to taki bardzo surowy i pierwotny, bez tych dodatków, więc wielu buddystów przyjeżdża na Sri Lankę czerpać jakoby tych źródeł, które są takie, można powiedzieć, najbliższe oryginałowi. I dlatego te otwarcie mnichów buddyjskich, kiedy widzą, że ten papież, który jest głową Kościoła Uniwersalnego, nie przychodzi jak konkwistator, ale przychodzi ktoś, kto proponuje dialog, proponuje rozmowę, proponuje szukanie wspólnych wartości, na których można budować przyszłość, jest bardzo pozytywny i mam nadzieję, że to zaowocuje dialogu praktycznym.
Niech Bóg błogosławi i strzeże Sri Lankę, tak na pożegnanie napisał Franciszek na Twitterze. Po 6-godzinnym locie z Colombo papieski Airbus A340 wylądował w Manili. Po drodze Ojciec Święty znalazł czas, by odpowiedzieć na pytania towarzyszących mu dziennikarzy. Jedno z nich dotyczyło głównego celu papieskiej wizyty na Filipinach.
Być może za bardzo upraszczam, ale w centrum przesłania będą ubodzy. ubodzy, którzy chcą iść naprzód, którzy ucierpieli na skutek tajfunu Jolanda i wciąż jeszcze doświadczają jego konsekwencji. Ubodzy, którzy mają wiarę, nadzieję, lud Boży, ubodzy wyzyskiwani przez tych, którzy determinują tak wiele niesprawiedliwości społecznych, duchowych, egzystencjalnych.
Franciszka zapytano też o jego wizytę w świątyni buddyjskiej. Został do niej zaproszony przez mnicha, który podejmował go na lotnisku. Do odwiedzenia świątyni skłoniło papieża ostatecznie doświadczenie kultu, jakiego doznaje Maryja w sanktuarium w Madu od wyznawców różnych religii.
Byli tam nie tylko katolicy, ale również buddyści, muzułmanie, hinduiści. Wszyscy przyszli tam się modlić i twierdzą, że otrzymują łaski. W ludzie, który nigdy się nie myli, jest coś, co go jednoczy. Jeśli oni są w sposób tak naturalny zjednoczeni przez to, że przyszli razem modlić się do świątyni, która jest chrześcijańska, ale nie tylko dla chrześcijan, jakże ja mógłbym nie pójść do świątyni buddystów, aby ich pozdrowić? To, co wydarzyło się w Madhu, jest bardzo ważne. Pozwala zrozumieć poczucie międzyreligijności, którym żyje się na Sri Lance. Są też grupy fundamentalistów, ale oni nie są z ludem. To elity ideologiczne. Kiedyś mówiło się, że buddyści idą do piekła, również protestanci. Kiedy byłem dzieckiem, uczono nas, że wszyscy protestanci idą do piekła. Kościół bardzo się rozwinął w poszanowaniu innych religii. W dziejach Kościoła były mroczne chwile. Musimy to przyznać bez skrępowania, ponieważ również my jesteśmy na drodze z grzechu do łaski. Ta międzyreligijność jako poszanowanie braci jest łaską.
Dziennikarz francuski poprosił papieża o komentarz do niedawnych zamachów w Paryżu. Papież podkreślił, że zarówno wolność słowa, jak i wolność religijna to podstawowe prawa człowieka.
Nie można obrażać, prowadzić wojny, zabijać w imię religii, czyli w imię Boga. Dziwi nas to, co się teraz dzieje, ale pomyślmy o naszej historii. Ileż to mieliśmy wojen religijnych. Pomyślmy o nocy świętego Bartłomieja. Jak widać, również my byliśmy pod tym względem grzesznikami, ale nie wolno zabijać w imię Boga. A jeśli chodzi o wolność słowa, to każdy ma nie tylko wolność, ale i prawo wypowiadania tego, co myśli, by służyć dobru wspólnemu, ale bez obrażania. Jeśli pan Gaspari, który jest przyjacielem, obrzuci moją mamę przekleństwami, to dostanie cios, to normalne. Nie można prowokować, nie można znieważać wiary innych ludzi. Tak wielu ludzi szydzi i naigrywa się z religii innych, bawi się ich kosztem. Prowokują i staje się to, co mogłoby się przytrafić panu Gaspariemu, gdyby powiedział coś przeciwko mojej mamie. Są granice, każda religia, która szanuje ludzkie życie i osobę ludzką, ma swą godność. Nie można się z niej naigrywać.
Powitanie papieża w Manili miało charakter uroczysty, choć bez oficjalnych przemówień. Na lotnisku czekał na papieża prezydent Filipin, Benigno Aquino oraz władze kościelne. Nie zabrakło też tłumu roztańczonej w rytm muzyki disco młodzieży. Po krótkim spotkaniu z prezydentem Franciszek pojechał na odpoczynek do nuncjatury. O atmosferze towarzyszącej papieskiej podróży oraz o realiach filipińskiego kościoła brat Damian Wojciechowski rozmawia z księdzem Piotrem Szymańskim, polskim jezuitą przebywającym na Filipinach.
Jakie twoje są wrażenia na temat Filipin i kościoła na Filipinach?
Po pierwsze, trzeba pamiętać, że Filipiny to największy katolicki kraj w Azji. W tym momencie na Filipinach żyje według najnowszych danych statystycznych 100 milionów ludzi. 80% uważa się za katolików. Jakie wrażenie na Europejczyku robią Filipiny, robi Manila, stolica? No przede wszystkim ogromne zróżnicowanie. Na przykład w samych miastach to są różne dzielnice. W Manili jest dzielnica biznesu, która się nazywa Makati. No to jest normalna stolica europejska. W tym samym mieście w Manili jest taka dzielnica Navotas, gdzie ludzie żyją na takim małym skrawku, i tam jest chyba ponad 1,5 miliona ludzi. Bardzo często bez wody, bez toalety, w bambusowych często domach. Niesamowita bieda. Ogromna różnica między miastami a wsiami. Tak, to, co się dzieje na prowincji, to jest inny świat niż miasta. Inaczej wygląda Manila i okolice, inaczej wygląda zupełnie północ, prowincja Kalinga czy Mindanao, gdzie żyją tak zwani indigenous people. czyli tacy pierwotne plemiona jeszcze tutaj. To, co robi największe chyba wrażenie, to kiedy się przybywa do miasta, takiego jak Manila, to jest potworny tłok. Zatłoczone ulice, zatłoczone domy, domy, które są zbite obok siebie na ciasnym takim wąskim obszarze z ciasnymi uliczkami. Potworny hałas, potworny tłok na ulicach, w sklepach, potworne korki, potworne spaliny, głośno, klaksony. No to przytłacza człowieka, ciasność. Natomiast to, co uderza na prowincji, tam się czas zatrzymał. Ci ludzie żyją jak pierwotni ludzie, pierwotne plemiona. Tam bardzo często nie ma czegoś takiego jak toaleta czy prysznic. To jest dom z miejscem do gotowania i obok zaraz jest wielki pokój i tam ludzie śpią. Toaleta, pralnia, mycie, to wszystko jest służy do tego rzeka, która jest powiedzmy oddalona 100 metrów czy 50, trzeba zejść do rzeki. I żyją z tego, co im da uprawa roli. Ludzie żyją z ryżu, czyli uprawiają ryż i kukurydzę na przemian. Do tego hodują zwierzęta, przede wszystkim kury i świnie. Tam bardzo często też do tych wiosek nie ma dojazdu, tam nie ma dróg, tam jest jedno wielkie błoto. Do wielu miejsc po prostu nie ma jak się dostać. To, co charakteryzuje Filipińczyków i ten kraj, to jest na pewno poczucie jakiejś takiej wspólnoty. Coś, co szokuje, to jest więzy rodzinne. Tutaj rodzina jest rozumiana trochę inaczej niż w Polsce, mam takie wrażenie. Tutaj rodzina to jest nie tylko mama, tata, dziadek, siostra, brat, ale to jest też dziadek, pradziadek, to jest mój kuzyn, kuzynka, dalsze rodzeństwo. Taka rodzina bardzo często liczy ponad 20 osób. Oni żyją i mieszkają w jednym domu. I to poczucie wspólnoty, plemienność, cała wioska żyje tym, co się dzieje w poszczególnych rodzinach. Czyli razem przeżywają radości, takie momenty jak wesela, chrzty. Więc na pewno to, co przychodzi do głowy, pierwsza taka myśl, no to jest, że to jest ogromna niesprawiedliwość. Ja nigdy nie spotkałem się z czymś takim i no i to jest trudne do wyobrażenia, że Filipiny należą do kraju dynamicznie rozwijającego się mimo wszystko. Chociaż jest tutaj ogromna bieda, to jednak ten kraj jest krajem rozwijającym się. Co jest charakterystyczne, no, że bogaci, bardzo bogaci, ekstremalnie bogaci ludzie tutaj, którzy żyją, bogacą się coraz bardziej, natomiast biedni stają się coraz biedniejsi. Żeby dać przykład bardzo prosty, są tutaj takie tereny, włączając wyspy i czy półwyspy, które są wyłączone z użytku publicznego. One są zarezerwowane tylko dla bogatych. Na przykład jest taki region Batangas, to jest inne państwo. Po prostu przy wjeździe na ten półwysep stoi policja i tam jest tylko wjazd dla właścicieli will. Są bogaci, ekstremalnie bogaci ludzie. Na tym półwyspie to jest czysto pola golfowe, ogromne wille, które są zbudowane tylko jako wille letnie, rezydencje. No ja takich bogatych domów w Polsce nie widziałem, a jeżeli widziałem, no to nie nigdy jako letnie rezydencje. Żeby sobie to wyobrazić, no to możemy porównać na przykład, gdybyśmy przy zjeździe we Władysławowie w Polsce na Hel po prostu zabarykadowali wjazd na Hel, postawili policjantów bramki i na Hel nie ma wjazdu. A więc dzielnice są wyłączone w ten sposób i chronione. Niektórzy ludzie tutaj mają swoje wyspy pokupowane. Tu jest też ogromne bezrobocie.
Jaka jest rodzina? Troszkę o tym zacząłeś mówić. Filipińska. Jak ona się w tych warunkach sprawdza? Jakie są problemy? Jakie są pozytywy w życiu rodzina? Jakie są negatywne rzeczy?
Oni to wiary przyjmują bardzo tak prosto. I wezwanie biblijne, idźcie i rozmnażajcie się. Oni wzięli to dosłownie. I oni to robią. Po prostu rozmnażają się bardzo szybko. Przyrost naturalny jest bardzo wysoki. Tak jak mówiłem, teraz jest około 100 milionów Filipińczyków. I to jest niewątpliwie pośrodku, w otoczeniu różnych krajów, jest to niewątpliwie siła Filipin. No ale z drugiej strony oczywiście generuje to poważne problemy. Ponieważ ten przyrost powoduje, że ludzie nie mają pracy, brak edukacji, coraz więcej ludzi zasila ludzi bezrobotnych, żebrzących, bezdomnych, przestępczość, generuje różnego rodzaju patologie. Filipiny, no to jest jeden z takich przodujących krajów, niechlubnie przodujących krajów, jeśli chodzi o handel ludźmi, dziećmi. Natomiast co jest siłą? No, to jest takie rozumienie rodziny. No, Filipińczycy bardzo związani są z rodziną. Co jest ważne, że te rodziny są wielopokoleniowe, bardzo są związane, aż po taki chorobliwy sposób. I trzeba pamiętać, że to są rodziny wielodzietne. Proszę sobie wyobrazić, tutaj przeciętna liczba dzieci młodego małżeństwa to jest 10 i więcej, czasami 15.
Jak się w tej sytuacji znajduje Kościół? To jest Kościół narodowy po pierwsze, można powiedzieć. Trochę podobne to jest do Polski pewnie.
prawdziwe wyzwanie dla Kościoła, no to jest oczywiście to, że Kościół stoi gdzieś pomiędzy bogatymi i tymi skrajnie bogatymi też, bo też są takie kontakty i też tam jest obecny i biskupi czy księża pochodzą z rodzin bogatych, czy też mają przyjaciół wśród bogatych. I z drugiej strony ta skrajna bieda. Tu na Filipinach strasznie dużo się mówi, pisze, publikuje na temat ubóstwa. Dużo się mówi. Natomiast, no szczerze mówiąc, kiedy ja się rozglądam, są księża, są organizacje, które robią bardzo dużo dla biednych, to jest niewątpliwie. Natomiast w zdecydowanej większości, wydaje mi się, Kościół nie ma recepty na tę sytuację. Nie wiadomo, co można byłoby z tym zrobić. Ponieważ jest to problem o wiele szerszy niż tylko, nie wiem, wyrwanie ludzi z ubóstwa, bo to jest cała struktura państwa, rządzenia, tej przepaści między bogatymi a biednymi, ogromnej korupcji też. Tutaj to jest charakterystyczne od wielu pokoleń właściwie, od wielu lat rządzą rodziny. No to czasami przybiera wręcz taką mafijną postać, ale no jest 5, 6 czy może kilkanaście rodzin, chociażby nawet prezydent obecny, który jest tutaj szanowany i robi bardzo dużo, no Aquino. To jest jedna z takich rodzin, które tutaj są najbogatsze i właściwie władza przechodzi między nimi. To jest taka zamknięty krąg, nie dopuszczający nikogo z zewnątrz. Kościół próbuje jakoś odpowiedzieć na te wszystkie trudności, ale nie ma rozwiązań, jak sobie z tym poradzić. Oczywiście to, co jest mocną stroną Kościoła Filipińskiego, chociaż też coraz mniej, no to na pewno tłumy, które ciągle są obecne w kościołach. No tutaj na mszach świętych, zwłaszcza niedzielnych, na nabożeństwach, różnego rodzaju procesjach gromadzą się tłumy ludzi. No na przykład teraz w ostatnich dniach tutaj było święto tak zwanego Czarnego Nazarejczyka. To jest taka procesja ulicami Manili. No w 2013 roku udział w tej procesji wzięło 9 milionów ludzi. W tym roku, teraz niedawno zakończonej procesji, wziął udział 5 milionów ludzi. Mi się wydaje, takie jest moje zdanie, z czym się tutaj boryka, to na pewno też i przechodzeniem od takiej pobożności też bardzo często nie tyle nawet ludowej, co takiej zabobonnej. No po prostu tutaj dotykanie figurek, pocieranie figurek z taką wiarą, że to jest uzdrowienie, no przypomina czasami takie no zabobony. No więc to jest ogromne wyzwanie dla Kościoła tutaj. Z drugiej strony, jak pokazują statystyki, no praktykujących jest coraz mniej. Procent ludzi, którzy tutaj chodzą do Kościoła, to jest 35%. Faktem jest też, że na północy na przykład ludzie nie uczestniczą w mszy świętej z prostej przyczyny. Tam nie ma księży. Po prostu brakuje kapłanów, żeby odprawić mszę. Tam na północy na przykład msza jest odprawiana raz w miesiącu. No, ale no, w dużym mieście no to odsetek praktykujących spada z roku na rok. Jakby wiara trochę odgrywa coraz mniejszą rolę.
Msza święta, pobożność ludowa, duszpasterstwo tradycyjne. Czy coś w kościele się dzieje oprócz tego?
Dla pewnej grupy ludzi to jest edukacja. Tu jest takie, na Filipinach panuje powiedzenie, że kiedy Hiszpanie tu przybyli z Magellanem i Augustianie, zakonnicy, ewangelizować Filipiny w 1521 roku, to mówi się, że Hiszpanie dali, Filipińczycy tak mówią, Hiszpanie dali nam wiarę. Potem po Hiszpanach, Hiszpanie tutaj rządzili przez 300 lat, przed II wojną światową przez 50 lat, aż do II wojny światowej byli tutaj Amerykanie, to była taka swego rodzaju kolonia amerykańska. Z kolei mówią, że Amerykanie dali nam edukację. Kiedy Filipiny odzyskały swoją niepodległość po II wojnie światowej, bardzo ważną rolę Chiny tutaj odgrywają. I mówią, że Chiny dały nam biznes, tak? Rozwijają ekonomię. Więc bardzo mocną stroną, szczególnie zakonów, jezuitów, dominikanów, wielu innych, no to są uniwersytety, szkoły średnie, to co bym nazwał edukacją. No to jest bardzo mocna strona kościoła, niewątpliwie, też dotykająca gdzieś najbardziej ubogich. Też tutaj funkcjonuje coś takiego jak Caritas. Caritas to był jedną z pierwszych organizacji, która gdzieś odezwała się i pomagała ludziom po tajfunie rok temu, Jolanda. Duży, ogromny wkład, jeśli chodzi o odbudowę tej miejscowości Tacloban. Papież odwiedzi tą miejscowość. No więc Caritas na pewno dużo tutaj zrobił.
Z księdzem Piotrem Szymańskim rozmawiał brat Damian Wojciechowski. Ja dziękuję już Państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.